Proszę, otwórzcie wasze Biblię na stronę 742. 742 strona, Księga Kaznodziei Salomona, 11 rozdział, pierwsze 6 wersetów. 11:1. Rozdawaj swój chleb w obfitości, albo rzucaj swój chleb na wody, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię. A czy drzewo pada na południe, czy na północ, tam leży, gdzie pada. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy ci za mądrość, łaskawą, która przychodzi do nas z góry. Dzięki tej mądrości wiemy, jak się poruszać w tej rzeczywistości wokół nas, której nasz umysł nie jest w stanie przeniknąć. Ta rzeczywistość jest niepojęta, niezrozumiała, tajemnicza, wymyka nam się spod kontroli, spod władz naszego umysłu. Tak więc twoje objawienie jest zbawienne. Twoje objawienie jest jedynym światłem, które rozświetla te mroki, jedynym światłem, które potrzebujemy. Prosimy, abyśmy coś z twojej łaski, za przyczyną twojej łaski, coś pojęli z tego, co nam objawiłeś. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek, dzisiejsze kazanie, Mariusz, zatytułowane jest Ryzykowne życie. Kiedy widzimy ludzi bogatych, to są często ludzie, którzy nie są strachliwi. To są ludzie, którzy są odważni, nie bojący się porażek, ale to jednocześnie oznacza, że ludzie, którzy ryzykują, którzy są gotowi na ryzyko. Tak więc zastanówmy się przez sekundę. Jeżeli jest coś wartościowego w naszym życiu, jeżeli coś wartościowego wydarzyło się w naszym życiu, to zobaczcie, nie ma mowy, żeby to coś wydarzyło się bez ryzyka. Czyli jest jakiś koszt, jest coś, trzeba stanąć, jak to się mówi, na wysokości zadania, jest jakieś ryzyko, jakąś decyzję, którą trzeba podjąć. I niemalże każda decyzja w tej rzeczywistości wiąże się z ryzykiem. I teraz im większe ryzyko, można powiedzieć, tym większe błogosławieństwo. Tym więcej naprawdę otrzymujemy w zamian. Taka jest ta rzeczywistość. I słuchajcie, chrześcijańskie inwestowanie, choć zbliżone do ludzi bogatych, których znamy wokół nas, jest jednak naprawdę całkiem inne. Tak naprawdę chrześcijanie mają bezwzględny monopol na to, jak dysponować czy to pieniędzmi, czy jak inwestować. A przyczyna jest bardzo prosta, gdyż opieramy się na kilku podstawowych prawdach, które powinny nam towarzyszyć. Po pierwsze, wyznajemy, że to Bóg stworzył ten świat i wszystkie relacje stworzonego bytu, tak to fajnie określamy, że to Bóg stworzył ten świat i wszystkie relacje, co w jakiej relacji występuje do czego, co jest, kto jest człowiekiem, a kto zwierzęciem i tak dalej, kto jest kim w danym czasie. Wszystkie te relacje stworzonego bytu ustalił Bóg, tak jak stworzył ten świat. Tak więc jeżeli to jest Jego świat, tak więc Jego zasady w tym świecie obowiązują. Czyli wyznajemy, iż jeżeli chcesz mieć sukces w tym życiu, bez względu na to, czy mówimy o biznesie, czy o jakiejkolwiek innej sferze życia, to musisz stosować Boże zasady, gdyż jesteś stworzeniem w Jego wszechświecie. I teraz wiara w Boga. Czym jest wiara w Boga? I czasami nam się jakoś chcemy uabstrakcyjnić tą wiarę. Ale tak naprawdę konkretnie, czym jest wiara w Boga? I pamiętacie zapewne list do Hebrajczyków? Autor poucza nas, czym jest wiara w Boga. I ta definicja wiary będzie bezcenna w urywku, który właśnie przeczytałem. A definicja brzmi: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli wiara w Boga, co oznacza? No, oznacza, że wierzymy w Boga, ale więcej niż po prostu jakaś abstrakcyjna wiara, że Bóg jest. Wiara w Boga oznacza, że wierzymy w Boga, który działa. Boga, który zaznacza, i to w jakiś bardzo specyficzny sposób, zwróćcie uwagę, Boga, który zaznacza swoją obecność w naszym życiu. W jaki sposób? Nagradza. Widzicie, czasami jesteśmy jednak gnostykami i byśmy jednak tą wiarę w Boga odseparowali, zrobili taką jak gdyby niby bezinteresowną i odseparowali od wszelkich nagród i tak dalej. Podczas gdy autor mówi tutaj zupełnie coś innego. Wierzysz w Boga? To powinieneś mieć nadzieję, czy ta wiara oznacza, że On nagradza, że On jest, że On działa, że w ten sposób zaznacza swoje istnienie. Ale jednocześnie wyznajemy, czyli pamiętamy, Bóg stworzył świat, wszystkie relacje, Boże zasady obowiązują, wiemy już, czym jest wiara w Boga. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że Bóg, któremu służymy, nie jest na nasze rozkazy, czyli nie poddaje się naszej manipulacji. Bez względu na to, jak bardzo pobożne formy by ta manipulacja chciała przyjąć czy przyjmowała. Bóg nie poddaje się naszej manipulacji. Czyli pamiętacie słynny cytat z Luisa, czy ten lew, Chrystus, czy on jest oswojony? No nie jest oswojony, ale jest dobry. Widzicie, często dobroć kojarzy nam się z oswojeniem. I dlatego bardzo często, kiedy rzeczy nie tak się układają w naszym życiu, to co robimy? Automatycznie kwestionujemy Bożą dobroć. Dlatego, że my mamy jakiś schemat w naszym umyśle, według którego wszystko powinno podążać, a okazuje się, że wcale tak się nie dzieje. I teraz co? Jaka będzie konkluzja? No jak się okazuje, On nie jest oswojony, ale wciąż jest dobry. Tak więc Richard Dawkins nie ma żadnych szans na odkrycie Boga przy pomocy wielkiego eksperymentu modlitewnego. Nie da rady. Nie w taki sposób. Bóg nie jest, jak powiedziałem, podatny na żadne manipulacje. Nasz Pan jest wielkim Bogiem. Pamiętacie, czytamy w Księdze Joba. Bóg czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, nie zauważam go. Zabiera, co chce. A któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? No, bardzo niewygodny Bóg. Psalm 135. Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Wszędzie. Czyli jeżeli jest jakaś rzeczywistość, niebo i ziemia, klamry spięte, cała rzeczywistość została spięta tymi dwoma, i w całej rzeczywistości On czyni tak, jak chce. Psalm 115, trzeci werset. Bóg nasz jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Prosto, Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Pamiętacie jeszcze, jakie jest główne przesłanie Księgi Kaznodziei? Jest kilka refrenów w tej księdze. Jeden refren to jest pod słońcem. Czyli nasze życie to jest teatr, bardzo ważny teatr pod słońcem, który się rozgrywa, pod słońcem. Czyli co? Czyli jest to perspektywa nieba, jak to nasze życie wygląda. Pamiętacie, księga zaczyna się od słów Habel, 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 czyli próżność, wszystko próżność, marność. Ale czy to oznacza, że życie jest bez znaczenia? Absolutnie nie, nic z tych rzeczy, ale to oznacza, że nasze życie jest niepojęte, czyli niezrozumiałe. Za bardzo nie wiemy, co się dzieje, dlaczego niektóre rzeczy miały miejsce, a inne nie. Nasze życie jest nie do opanowania i to oczywiście to jest bardzo proste do zrozumienia, bo nie mamy władzy nad najbardziej podstawowymi rzeczami. Nikt nigdy nie pytał nas o zdanie, na jaką chorobę mamy zachorować. I co więcej, nasze życie jest ulotne, czyli mija szybko. I teraz zobaczcie, żyjemy w takim świecie i jakże żyć w takim świecie? Jak to możliwe, żeby w ogóle mieć jakąś radość albo nawet jakiś sukces? No bo sukces, powodzenie, no co zakłada? Zakłada jakąś przewidywalność. Zakłada, że no gdzieś na czymś można się oprzeć. A jeżeli nie ma przewidywalności, jeżeli wszystko jest jakąś czarną nocą i chaosem, no to jak? A wydaje się, że księga dokładnie o tym nas poucza. I wreszcie, jak mieć radość? Jak żyć, innymi słowy, proroku? Możemy zapytać Salomona. I teraz oczywiście on już odpowiedział wcześniej, że co jest kluczem? Kluczem jest wdzięczne przyjmowanie darów od Boga. Pamiętacie, jest kolejny refren tej księgi. Kolejny refren to jedz, pij, chleb i wino, jedz, pij. Czyli w tym teatrze pod słońcem jedz, pij, ciesz się z każdego daru, który od Boga otrzymujesz. I oczywiście nie ma wątpliwości, że jest w tym również wskazanie na ten oto stół, który jest przed nami. Ale zobaczcie, pierwszy werset 11 rozdziału mówi: rozdawaj swój chleb, czy jak większość jednak tłumaczy, by to ujęła, rzucaj swój chleb na wody. Miłosz mówi, rzucaj go na oblicze wód. Rzucaj swój chleb na oblicze wód. Chleb bez powodu, akurat chleb. Dlatego, że chleb oznacza utrzymanie życia. Oznacza nasze najbardziej podstawowe życie. To, co stanowi najbardziej podstawowe utrzymanie naszej codzienności, że w ogóle możemy żyć. I teraz rozdawaj swój chleb, rzucaj swój chleb na wody, rzucaj go obfitości, chociaż, można powiedzieć, zyski wydają się nader niepewne. Zwróćcie uwagę, że rzucanie chleba na wodę nie wydaje się zbyt rozsądne, albo zbyt przemyślane, albo zbyt racjonalne. Rzucać chleb na wody, ale czy właśnie na tym nie polega nasze życie? Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze urywek, z którego zeszłotygodniowego kazania, który mówił Sebastian. 2 Koryntian 5:7 stwierdza: w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czyli podobnie tutaj prorok mówi: rzucaj swój chleb na wody. Rzucaj swój chleb na wody, choć to wydaje się jakieś irracjonalne, nie za bardzo przemyślane. Jednak ufamy Bogu, który panuje nad tą tajemniczą rzeczywistością wokół nas. Ufamy Bogu, polegamy nie na własnych staraniach, nie na jakiejś bystrości, ale polegamy w ostateczności na Nim. I teraz zyski nie są za bardzo pewne, ale zwróćcie uwagę, że w tym wersecie jest też obietnica. Rozdawaj swój chleb w obfitości, rzucaj swój chleb na wody, a po wielu dniach odnajdziesz go. Czyli tak jak wydaje się, pierwsza część tego wersetu to jest jedna wielka niepewność, jedna wielka tajemnica, wydaje się jakieś irracjonalne działanie. Jednak druga część mówi, nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, jednak wierność się opłaca. wszystko wydaje się być, czy wiele z tych rzeczy wydaje się być zakryte przed naszymi oczami. Potrzebna jest wiara i tak naprawdę potrzebna jest wiara w Pana Wód. Tak to można ująć. I dokładnie tym On jest. On jest Panem Wód. On jest tym, który panuje nad tym, co dla nas wydaje się zupełną, całkowitą przypadkowością. Zobaczcie, wiara, że w tym świecie przypadkowości, chaosu, dobroczynność, bo tak naprawdę to jest główny temat tego wersetu, ma znaczenie, nie ginie. Nie ginie już teraz, nie ginie, można powiedzieć, już z tej strony nawet chwały. W Księdze Przypowieści 19:17 czytamy: kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Wszyscy, jak powiedziałem, komentatorzy by się przychylili właśnie, że to jest główny, jak gdyby główny sens tych wersetów. Rozdawaj swój chleb w obfitości, po wielu dniach odnajdziesz go, rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Nie panujemy nad rzeczywistością, ale jest ktoś, kto panuje i kto jest wierny. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Ale zobaczcie, potrzebna jest naprawdę dziwna, wielka wiara, żeby według tego dziwnego wersetu spróbować żyć. Niestety, można powiedzieć, Biblia to nie jest jakieś peryferyjne nauczanie biblijne, ale to jest bardzo, bardzo kluczowe, czy w wielu miejscach występuje to samo. Jest o tym samym mowa. W 2 Koryntian 9:6 czytamy: a powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Prosta zasada. Jeżeli siejesz skąpo, bez wiary, czyli chciwie i zachłannie wszystko trzymasz, no takie też będziesz miał żniwo. W tym samym rozdziale, kilka wersetów później, 2 Koryntian 9, jak napisano: szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Taka charakterystyka jakiegoś człowieka. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który... Kto inny? Zmiana podmiotu. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, ale ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Zwróćcie uwagę, w jakiś tajemniczy sposób, bo nie wiemy, jak to się dzieje, jest ten, który jest wierny, jest ten, który widzi, jest ten, który tak naprawdę napędza mechanizm tego świata. I koła tego świata obracają się dokładnie według tych słów. Bóg jest tym, jak pamiętacie, początek, bodajże 18 werset z listu Jakuba, Bóg jest tym, który szczodrze obdarowuje. I teraz jego dzieci, jeżeli do niego należymy, powinniśmy zachowywać się podobnie. Powinna nas charakteryzować szczodrość, a nie zachłanność i jakiś brak poczucia bezpieczeństwa, ciągły stan zagrożenia. Ale wszystko niemniej sprowadza się do wiary. Wierzę, że Bóg Wód, Pan Wód, sprowadzi z powrotem dla mnie z tych wód chleb, na które go rzucałem. W tajemny sposób. Nie wiem jak. I słuchajcie, to jest klucz. Teraz przez chwilę powiem o innych rzeczach, ale później wrócimy do tej tajemnicy, która rzuci nam chyba najwyższe, jeszcze pod koniec, najwyższe wyzwanie z możliwych. W tajemny sposób, nie wiem jak, ale Bóg sprowadza ten chleb, który rzucałem na wody, który rozdawałem w obfitości. Kwestia szczodrości, innymi słowy, w podsumowaniu, tak jak niepewna, jednak jest pod panowaniem Boga, który prowadzi ją do przewidywalnych końców. Słuchajcie, to jest podsumowanie. Kwestia szczodrości wydaje się niepewna, nie wiadomo jak, co, dlaczego, niby co, podczas gdy ta szczodrość jest pod panowaniem Boga, który ją prowadzi do przewidywalnych końców. W Ewangelii Łukasza 6,38 czytamy: dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jakby nie dość było tych określników. Miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną, przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Obietnica. Zwróćcie uwagę na drugi werset. Rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Słuchajcie, możliwe, że innym aspektem tego urywka, moim zdaniem, aspektem drugorzędnym, byłoby inwestowanie. I zwróćcie uwagę, wielka mądrość w tym wersecie jest tutaj zawarta. Rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Rozdziel swoje pieniądze, czyli nie oszczędzaj, nie składuj, nie inwestuj w jedną rzecz jedynie. Ale oprócz tego oczywistego przesłania, o którym ten werset mówi, jest jeszcze cecha charakterystyczna człowieka, który nie stosuje tego wersetu. Który to jest człowiek, który inwestuje wszystko w jednym miejscu? No przeważnie to są ludzie chciwi. Przeważnie to są ludzie, którzy widzą jakąś mega okazję, jakieś inwestycje niesamowite w złocie czy w czymkolwiek. Ktoś im oferuje niesamowite procenty i wszystkie swoje oszczędności właśnie lokują w tym miejscu. Nic z tych rzeczy. To jest jedynie obraz chciwości. To jest obraz, że tak naprawdę ja nie chcę służyć swoimi pieniędzmi, ale mam swoje pieniądze, wykorzystuję swoje pieniądze jedynie na swoje własne cele. Ale cały ten urywek, jak zapewne już zwróciliście uwagę, od pierwszego wersetu do szóstego wersetu, cały ten urywek jest o ryzyku. I teraz nie tylko ten urywek jest o ryzyku, ale też byśmy się rozminęli z bardzo dużą częścią przesłania tego urywka. Ten urywek jednocześnie jest o pokusach, które pojawiają się w tym nieprzewidywalnym świecie. Słuchajcie, jeżeli życie jest ryzykowne, to też stanowi pokuszenie. Pokuszenie, aby zachowywać się niesprawiedliwie, niegodnie w tym świecie. I to pokuszenie wynika właśnie z tego, że ten świat jest pełen zagrożeń, jest nieprzewidywalny. Ten świat jest niebezpieczny. I teraz, ponieważ jest niebezpieczny, jak cała księga i ten urywek mówi, że tych zagrożeń jest pełno. Drugi rozdział, drugi werset mówi: nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Nie wiesz, co wiatr zrobi, nie wiesz, czy deszcz spadnie, czy nie. Ciągle wszędzie masz zagrożenie. Nie jesteś w stanie przeniknąć swoim umysłem tego, co się będzie działo. Ten świat jest niebezpieczny. No i co teraz? Czy mamy się nie żenić, nie mieć dzieci, nie budować domów, bo coś może być nie tak? No prawda, pamiętacie jeszcze ten urywek z muchą w drogim olejku? Prawda, że czasami mucha wpada do olejku i wszystko trzeba wywalić w normalnym świecie. U nas pewnie by i tak sprzedali taki olejek. Ale w normalnym świecie wszystko trzeba by było wywalić. Ale fakt, że mucha może wpaść do drogiego olejku, Czy to znaczy, że mamy zaprzestać robienia olejku? Czy taka jest konkluzja? Że ponieważ robienie olejku jest, ma miejsce w kontekście zagrożeń, czy to oznacza, że mamy tego zaprzestać? Bo wszystko nam się może zepsuć, bo wszystko może wyjść nie tak, bo mąż się może okazać pijakiem, żona jakaś nienormalna, albo na odwrót. Czy mamy zaprzestać czynienia tych rzeczy? No, nic z tych rzeczy. Świat pełen zagrożeń nie może sprawić, że popadniemy w obezwładniający lęk, czy jakąś paraliżującą zachowawczość, jakąś pasywność. Jest ku temu bardzo dobra przyczyna, że żadna z tych rzeczy, które wymieniłem, żaden paraliżujący strach nie powinien nas charakteryzować. Ponieważ nie sposób uciec przed ryzykiem i zagrożeniem, to wiecie, jaki jest wybór przed nami. Albo będziesz gromadził zachłannie i lękliwie trzymał wszystko, co masz, albo ze zrozumieniem, że świat jest nieprzewidywalny, pochwycisz słowo od Boga, obietnicę od Boga, jako swoją nadzieję i zaczniesz rozdawać. Nie ma innych opcji. Czyli albo będziesz przerażony i będziesz kurczowo trzymał każdy grosik, wszystko, co masz, żebyś się nie spocił, żebyś się nie wysilił, żebyś się nie nadwyrężył, albo ze zrozumieniem, że no rzeczywiście świat jest nieprzewidywalny i pieniądze są, moje zdrowie jest po to, żeby je wydać, pochwycisz słowo od Boga jako swoją nadzieję i zaczniesz rozdawać. Słuchajcie, może to coś, nie wiem, głupiego, pewnie nie pierwszy raz coś takiego usłyszycie z moich ust, ale w swojej służbie widziałem, zauważyłem pewną zasadę, od której jest mało wyjątków. I zasada jest taka, że prawdziwa dojrzałość częstokroć jawi się przy okazji pieniędzy. I oczywiście, słuchajcie, ten werset nie mówi o dziesięcinie, bo oczywiście dziesięcina w ogóle nie należy do nas, nie należy do mnie, nie należy do ciebie, należy do Pana. Ale ten urywek mówi o rozdawaniu, o szczodrości, a nie jakiegoś późniejszego odbierania sobie z dziesięciny, która w ogóle do mnie nie należy. Ale prawda jest taka, że jeżeli kogoś cechuje jakaś dojrzałość duchowa, to właśnie pierwsza, czy jeden z objawów, pierwszy czy dziesiąty, ale niezawodny, jest to, że służy, jest szczodry, zachłannie nie trzyma swoich pieniędzy czy swoich środków. I wydaje się, że naprawdę to jest rzecz nader, wręcz można powiedzieć, rzadka. Jeżeli ktoś jest szczodry ze swoimi pieniędzmi w tym świecie pełnym zagrożeń, to można powiedzieć, to rzecz niesłychanie niebywała. Świat zupełnie czegoś takiego nie pojmuje. Tak więc cechą niedojrzałości jest właśnie to, że trzymamy zachłannie to, co mamy, czyli cechą niedojrzałości, brakiem wiary, jest to, że w żaden sposób nie chcemy rozstać się z naszymi pieniędzmi, podczas gdy ten, kto wierzy, ten, kto ufa, wie, że jest Pan wód, który wszystko sprowadzi z powrotem do Niego. Tak więc te wersety mówią, bądź odważny, czyli rzucaj swój chleb na wody, na oblicze wód, bądź odważny, albo lepiej, można powiedzieć, bądź szczodry. Następnie Salomon mówi, i to jest przesłanie, zwróćcie uwagę, tych środkowych wersetów, nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć. Chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię. Drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, gdzie pada. Innymi słowy, co to są za stwierdzenia? O co tu chodzi? Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, do tego jeszcze wersetu strasznego powrócimy. Tak, nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Nie wiesz, czy to się uda, tamto, czy owo, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. To po prostu nie wiesz. Czyli Salomon mówi, nie czekaj na odpowiedni moment, żeby dawać. Nie czekaj, aż zrobisz to, czy tamto. Nie czekaj z niektórymi decyzjami na lepsze czasy. Dlatego, że jeżeli czekasz na lepsze czasy, to tak naprawdę zaczynasz się angażować w co? W to, przed czym nas przestrzeg. Zaczynasz się angażować w poskramianie czy ujeżdżanie wiatru. A przecież tego nie wolno, nawet nie możesz tego zrobić. Nie dasz rady nad wiatrem zapanować. Dlatego, tak jak nie jesteś w stanie panować nad okolicznościami swojego życia, nie czekaj na odpowiedni, a kiedy wszystko wpadnie we właściwym miejscu, się ułoży. Dlatego, że jeżeli oczekujesz doskonałego czasu, to po prostu oszukujesz się. Taki czas nie nadejdzie. Czasami oczywiście jest powód, żeby niektóre rzeczy odłożyć na później, ale strzeż się, jeżeli czekasz na czas doskonały. Zobaczcie, z tym wiatrem to jest bardzo wszystko tajemnicze. W Ewangelii Jana czytamy, wiatr wieje tam, gdzie chce, szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Dzieło Boże jest właśnie jak ten wiatr. W Ewangelii Marka czytamy i mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Słuchajcie, kluczowy werset, bo zaraz dochodzimy do ciężkich rzeczy. On zaś nie wie jak, nie ma pojęcia jak to się dzieje, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wtedy się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Wszystko jest tajemnicze, nie wiemy jak. Nie wiemy jak to się dzieje, a jednak Bóg to zaprowadza. Tak więc, jeżeli będziesz zwracał uwagę na okoliczności, i to jest ta mądrość, którą Salomon próbuje nas co do której próbuje nas pouczyć, nigdy niczego nie osiągniesz, mówiąc w skrócie. Bo będzie za gorąco, za zimno, głowa mnie boli, a nie za wcześnie. O, już za późno. Jeżeli będziesz się przyglądał niebu i wiatrowi, nigdy nic nie zrobisz. Prosta mądrość jest taka, jak z tym drzewem. Bo o co z tym drzewem w ogóle chodzi? Prosta mądrość jest taka. One rządzą się swoim porządkiem. Zostaw je w spokoju. Tobie nic do tego, ty rób swoje. Ty nie przejmuj się porządkiem, nad którym nie panujesz. Jeśli będziesz czekał, aż będzie bezpiecznie i przewidywalnie, nigdy nie podejmiesz najważniejszych kroków w życiu. No nie? To jest wiadomo. I teraz szósty werset, sam początek. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora. Konkluzja sprawy jest taka, nie zastanawiaj się zbyt wiele. Nic nie wiesz, innymi słowy, więc działaj, ruszaj do przodu. Nic nie wiesz, więc działaj i ruszaj do przodu. Słuchajcie, nie wiem, dla mnie to stanowiło dość duże wyzwanie. Wiadomo. Świat jest niebezpieczny, każde dawanie oznacza jakieś zagrożenie, każde dawanie oznacza co? Umieranie dla siebie i to jest ciężkie. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że te wersety mówią jeszcze o czymś 10 razy cięższym niż te rzeczy, które już wspomniałem. Jest jeszcze jedno zastosowanie, można powiedzieć najwyższe, najcięższe. Dlaczego? Dlatego, że ma do czynienia z twoim życiem, z moim życiem, albo gorzej jeszcze. Ma do czynienia z życiem twoich dzieci. Bóg wzywa nas do niczego innego, jak tylko do tego, żebyśmy rzucali nasze dzieci na wody. Teraz pytanie jest takie, czy jest chleb, który jemy? I odpowiedź jest oczywista, prosta. No, chleb pochodzi od Pana. Czyje są wasze dzieci? I pamiętacie pewnie, że przy okazji chrztu zawsze o tym przypominamy i zawsze o tym mówimy w liturgii chrztu, w naszej liturgii chrztu, że Bóg mówi o dzieciach, moje dzieci w księdze Ezechiela. To są moje dzieci. I teraz właśnie chociażby z tej przyczyny Bóg wzywa nas, abyśmy je rzucali na wody. Czyli niezachłannie upewniali się, że żadne zagrożenie, nigdy nic się nie stanie. Ale prawda jest taka, że one w ostateczności nie należą do nas. Nasze życie w ostateczności nie należy do nas. I teraz zacytuję wam urywek, który nie jest z Biblii, ale urywek moim zdaniem niesamowity. W kazaniu cytujemy Gazetę Wyborczą, czy no nie, Wyborczej to nie, cytujemy różne rzeczy. Dzisiaj chciałem zacytować urywek z drugiej Machabejskiej, który mówi dokładnie o tym, o czym mówi prorok księdze kaznodziei Salomona i podaje przykład niesamowity. I mam nadzieję, że ten przykład pozostawi nas z perspektywą tej kobiety, o której tutaj mowa. Pewnego dnia akcja się dzieje za Antiocha, króla, który uśmiercił 6 synów pewnej matki. Został jeszcze jeden, najmłodszy syn. I teraz przeczytam wam, dlatego że ona cytuje dokładnie ten urywek, który przeczytałem przed chwilą, 5 werset. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak nie wiesz, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Teraz słuchajcie, co mówi ta dzielna kobieta. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona, i nie będę cytował, w jaki sposób synowie zostali uśmierceni, przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci 7 synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, każdego z nich upominała w ojczystym języku i mówiła do nich. I słuchajcie teraz. Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Słuchajcie, każda matka obecna tutaj może podpisać się pod tym. Każdy ojciec, każdy z nas. Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą dla jego praw. Widzicie, tu jest, można powiedzieć, ostateczne rzucanie chleba na wodę. Nie wiem, w jaki sposób ty się pojawiłeś w moim życiu, ale ja wiem, jestem pewna jednej rzeczy, że Bóg jest w stanie oddać wam z powrotem tchnienie i życie. Został najmłodszy syn jeszcze. Król próbował ją zachęcić, żeby go odwiodła od obstawania przy przykazaniach Bożych, aby najmłodszy uniknął śmierci. No i po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, cytuję, Wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym. Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy. Karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Nie wiem, w jaki sposób to się dzieje. Nie wiem, w jaki sposób ty powstałeś, w jaki sposób Bóg czyni to, co czyni, ale jedno jest pewne. Możemy Mu ufać. Tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli chodzi o ostateczne rzucanie chleba na wody, nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, ale wiem na pewno, że Bóg zaprowadza swoje porządki. Bóg na pewno da wam rozczłonkowane wasze ciała, tak jak w tym przypadku. Nie wiem jak, ale wiem na pewno, że to uczyni. I teraz słuchajcie, czy wiara to niepewność? Albo czy wiara to ryzyko? No w pewnym sensie tak. Wiara to niepewność i wiara to ryzyko, dlatego że nie wiemy jak. Nie widzimy, nie rozumiemy, ale wiemy na pewno, co się stanie. Pomimo tego, że teraz to zakryte jest przed naszymi oczami. Słuchajcie, ten obecny czas może być dość przykry dla wielu z nas, ale nie ma wątpliwości, jaki będzie koniec. Nie ma wątpliwości, jaki będzie koniec. Słuchajcie, jesteśmy głupcami, jeśli niewiedza, ignorancja redukuje nas naprawdę do impotencji. I wreszcie, i na tym przypada zakończyć, spójrzmy na Jezusa. Czy jemu było łatwo rzucić siebie samego na wody? Zwróćcie uwagę, że on rzucił siebie jak chleb, który nakarmi świat. I teraz, czy było mu łatwo? No, wszystko można powiedzieć, ale na pewno nie to, że było mu łatwo. Bynajmniej. Ale jednak zaufał Ojcu, że będzie tak, jak Ojciec powiedział, według jego obietnicy. Pomimo tego, że nie wiedział, jak to się wydarzy. I słuchajcie, co się stało? Bóg wskrzesił go z martwych. No więc jeżeli on siebie rzucił jak chleb na wody, by nakarmić innych, cóż nam pozostaje? I my mamy być chlebem dla innych. Mamy wydać swoje pieniądze, więcej, swoje życie dla innych, tak jak Jezus. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś zechciał okazać łaskawość dla naszej niewiary. Jednocześnie prosimy, abyś przydał nam wiarę, abyśmy w tych różnych decyzjach naszej codzienności nie zachowywali się jak ludzie chciwi, zachłanni, obstający za wszelką cenę przy własnych pieniądzach, przy własnym życiu, przy własnym zdrowiu, ale wręcz odwrotnie, abyśmy wydali wszystko, co mamy, nasz czas, rzucając wszystko to na wody, ale nie w zupełnej niepewności, wiedząc, że nie rzucamy tego w chaos, nie rzucamy tego w ciemną noc, ale rzucamy w nadziei, która przecież nie zawodzi. Dziękujemy Ci, że w tym świecie, który dla nas jest nieprzenikniony, jednak Ty przenikasz go do końca. Dziękujemy Ci, że Ty panujesz nad wszelkimi zmiennymi tej rzeczywistości. Dziękujemy Ci, że kiedy te rzeczy wymykają się spod naszych kontroli, naszej wiedzy, to jednak nie wymykają się Tobie. Prosimy, Boże, zechciej przydać nam wiarę, zechciej, tak jak ktoś zawołał, tak i my wołamy. Pomóż niedowiarstwu naszemu. Prosimy, abyś prowadził nas bezpiecznie w ufności w Twoje słowo. Amen.